Dzień drugi. Wielka Sobota. Prawda jedyna.
Nawrócenie. Maryja już nie płakała. Wtulona w ramiona Jana w milczeniu spoglądała na syna. On wciąż świadomy czekał na koniec. Mimo olbrzymiego cierpienia nie wydawał z siebie żadnego dźwięku. Umierał, jak przepowiadał, w samotności i opuszczeniu, w wywyższeniu na krzyżu. Tymczasem jego uczniowie skradali się na wzgórze. Żądny jeszcze do niedawna krwi niewinnego tłum mocno przeżadł, więc stracili naturalną ochronę, zapewniającą bezpieczną anonimowość. Ale w obliczu konania mistrza strach ustąpił miejsca wstydowi. Zdawali sobie sprawę, że zawiedli. Czuli narastającą bezradność. Teraz już nic nie byli w stanie zmienić. Każdy fragmencik ich wspólnego życia stawał się nieodwołalną przeszłością. Są napiętnowani faktem bycia uczniami człowieka, który jak wielu poprzednich obwołał się Mesjaszem, a umierał pośród kryminalistów. Nie będzie już żadnych nauk, a te, które otrzymali, traciły sens. Kto będzie chciał słuchać opowieści samozwańca? Pamięć o nim zginie w kilka lat. Jego miejsce zajmą następni. Nie mieli żalu do Jezusa. Wręcz przeciwnie. Kochali nadal tego człowieka. On ich nie okłamał. On wierzył w to, co mówił. To prawda, trudno było pojąć, jak czynił swoje cuda. Ale może im się tylko wydawało, że to cuda. Nieważne. Czuli, że zawiedli swego przyjaciela, z którym przeżyli 3 wspaniałe lata. Szkoda, że koniec tak marny. Mogli przynajmniej spróbować go uchronić od cierpienia i poniżenia. Gdyby wiedzieli wcześniej. Ale kto to przewidzi? Jeszcze 5 dni temu wprowadzali go do Jerozolimy jak króla, witani przez wiwatujące tłumy, by kilka godzin temu ten sam tłum zażądał dla niego krzyża. Trudno było im pojąć jego sugestię o czekającym go końcu. Nawet teraz nie bardzo potrafili dopasować fragmenty jego przemówień do wydarzeń. Za to bardzo chcieli, by im wybaczył głupie żarty, niewiarę i to, że w godzinie najważniejszej próby zostawili go samego. Nie znaleźli sposobu, by go porwać, wykupić, wykraść, podjąć jakikolwiek czyn, byle dać mu do zrozumienia, że nie chcieli zostawić przyjaciela na pastwę losu. Teraz było za późno na cokolwiek. Cierpi za bardzo, by ich usłyszał, zobaczył. Tylko wiszący obok łotrzykowie mogą zamienić z nim kilka słów.
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
Co to by było, gdyby Bóg nie istniał? Wcale nieproste pytanie i tym bardziej brak na nie oczywistej odpowiedzi. Czy istniałby świat? Być może. Istnieje taka teoria, że na bezludnej wyspie na środku oceanu, gdzie nie dolatuje żaden ptak, można znaleźć chodzący punktualnie szwajcarski zegarek. Jakim cudem? A któż to wie? Istnieje jednak matematycznie wyliczalne prawdopodobieństwo zaistnienia takiego splotu okoliczności, w wyniku których taki zegarek mógłby się złożyć sam, bez ingerencji człowieka. Myśl tej samej teorii, samostworzenie się wszechświata poczynając od wielkiego boom, jest też bardzo możliwe. A skoro można sobie założyć początek bez siły uruchamiającej czas i przestrzeń, to dalej zasadniczej wszystko jest możliwe. Czasu i miejsca na eksperymenty było całkiem dużo, kilkanaście, a być może kilkadziesiąt miliardów lat. W konsekwencji serii przypadków gdzieś we wszechświecie wytwarza się miejsce wyjątkowe. Jedna akuratna gwiazda z kilkoma planetami, w tym jedną w idealnej od siebie odległości, na której pojawia się coś kompletnie niebywałego – życie. Od prostych bakterii przechodzi w coraz to bardziej skomplikowane formy. Nie głupi ten przypadek. I jaki przypadkiem konsekwentny w działaniu? A na koniec pojawia się stworzenie eliminujące ze swojego działania przypadek, dążące do kontrolowania swego rozwoju, nadawania mu pożądanego kierunku. Człowiek. Nie tylko ożywiona materia, ale także myśląca. Jedyna w przypadkowo powstałym wszechświecie chodząca konstatacja tego przypadku, traktująca jego istnienie w kategoriach swoistej obrazy własnej inteligencji. Ale też i jedynie znane nam stworzenie zdolne do podjęcia próby zrozumienia przyczyn i konsekwencji zaistnienia wielkiego sprawczego boom, dążące do poznania i zrozumienia wszystkiego, co się wokół niego znajduje, zarówno na wyciągnięcie ręki, jak i mikro czy teleskopu. Najpoważniejszymi pytaniami, z jakimi ludzkość zmaga się od zarania swych dziejów, są kwestie skąd, dokąd i po co zmierzamy. Na te fundamentalne kwestie teoria przypadku nie potrafi dać żadnej odpowiedzi, nawet przypadkowej. A próbują swych sił miliardy ludzkich umysłów, które jakby nie kombinowały, dochodzą do tej samej konkluzji. Musi istnieć coś lub ktoś, kto nacisnął guziczek w odpowiednim momencie i z odpowiednią intencją. Tylko wtedy można cokolwiek pojąć, zrozumieć sensu naszej egzystencji. Bo jeśli tego, czegoś czy kogoś nie ma, to po co ten cały świat? Komu i do czego potrzebny? Człowiekowi? Jego życie nie trwa nawet mgnienia oka wszechświata. Kompletnie mu do niczego pożytecznego nie służy. A jeśli już, to więcej z nas, jako całej ludzkiej masy, jest destrukcji niż twórczego pożytku. Życie okazuje się wybrykiem przypadku, pomyłką uporządkowanego przypadkowo chaosu. Trudno jest udowodnić za pomocą wymyślonych przez ludzkość naukowych metod istnienie Boga, ale jeszcze trudniej, a wręcz niemożliwością jest potwierdzić jego brak. Dla jednych jest to dowód na niedoskonałość ludzkiego umysłu, dla innych dowód koronny. W jednym i drugim przypadku wchodzimy jednak na poziom tego, co nazywamy wiarą, czegoś, co nie potrzebuje dla swego uzasadnienia serii materialnych eksperymentów, ale jednocześnie odrzuca przypadek jako siłę sprawczą istnienia związków przyczynowo-skutkowych. Wiara opiera się zarówno na logice w myśleniu, jak też uznaje istnienie czegoś, czego nie jesteśmy z jakichś powodów objąć badaniami czy ogarnąć rozumem. I wcale przez to nie może być deprecjonowana. Bo wystarczy przejrzeć historię astronomii. Jeszcze 500 lat temu teoria heliocentryczna była uważana przez empirystów, jeśli nie za herezję, to za intelektualną spekulację. A takich przykładów można by przytaczać miliony. Fakt, że czegoś nie możemy pojąć, nie może w praktyce i nie oznacza tego, że nie istnieje to coś. Zresztą historia powstania i rozwoju wszechświata, w tym także naszej planety, wciąż jest tylko intelektualną spekulacją, poddawaną nieustannej modyfikacji. A skoro tak, to jeśli nikt dotąd nie zdołał udowodnić nieobecności w procesie tworzenia, rozwoju Boga, to przynajmniej musimy brać pod uwagę możliwość jego istnienia. Kwestią indywidualną jest zarówno głębokość wiary, jak i sposób oraz czas do niej dochodzenia. Uwierzyć można w każdej chwili. Można doznać olśnienia jak święty Paweł lub przez doświadczenie jak Tomasz. Ujrzeć we współkrzyżowanym Zbawiciela, dojrzeć do wiary, otrzymać ją od rodziców, utracić i odzyskać. Żyć w niej od urodzenia aż po śmierć. Uwierzyć na łożu śmierci, ale też przypadkowo. W świątyni, na drodze, w laboratorium lub jak Einstein w trakcie opracowywania najbardziej materialistycznej teorii w historii świata. Z Sposobów na dochodzenie do wiary jest chyba tyle, ilu ludzi tego doświadczyło. Ale nie czas, sposób i miejsce są tu najważniejsze, ale sens, jakiego nabiera nasze życie i całego wszechświata w wyniku odkrycia tej prawdy, prawdy o istnieniu Boga.
Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Dostałem od Ciebie więcej, niż udźwignąć mogę. Błogosławieństwo widzenia świata, przekleństwo postrzegania wszystkich jego barw, świadomość, że jestem tylko człowiekiem, radość dawania całego siebie, rozpacz, że to niewiele, kalectwo nieumiejętności otrzymywania. Tak wiele mi dajesz i zaraz wyrównujesz. Jakbyś się bał, że nadmiar tego, co piękne, przyjemne, sprawi, że zgubię dar przeżywania goryczy porażki, bólu własnego i innych. Nie narzekam na to, co mi przygotowałeś, bo widzę, jak inni błądzą po prostych drogach, a moja wiedzie wprost do ciebie. Ale czasami mam do ciebie żal, bo dałeś mi tak niewiele skrzyżowań dróg, a na nich jeszcze mniej ludzi, co chcą kochać, że każesz tak bardzo się spieszyć, że nie mogę przez jedną zmianę świateł więcej zagadać się z kimś, wziąć do swej jego dłoń, przemilczeć z nim jeden wieczór, troszcząc się tylko, by nie zgasły świece. Boże, już wiem, jak trudno kochać tylko nieprzyjaciół, a nie proszę Cię o łatwiejszą z dróg, a tylko o więcej miłości, by do oddania nigdy jej nie zabrakło, o więcej sił, by nie dać się rozpaczy rozstań, o mniej łez, by nie topić w nich wspomnień, mniej zaułków, by nie kusiły do skrycia się w nich przed sobą, mniej pytań, by gorycz ich odpowiedzi nie psuła smaku smutku oddania się, rezygnacji z radości tych, co pokochali i nic w zamian ode mnie nie otrzymali.